With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata królową, Tyś gwiazdą nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maryjo, Ave Maryjo, Boga nam nie błaga i zdroje mas, by świat lepszy był, by w miłości żył.
To grupa czy ruch religijny wyodrębniony z jakiejś religii lub związek wyznaniowy, który oderwał się od któregoś z kościołów czy wspólnot religijnych i przyjął własne zasady doktrynalne, kultyczne oraz struktury organizacyjne. Słowo sekta wywodzi się z łaciny i oznacza bądź odcięcie od macierzystej religii, bądź naśladowanie założyciela czy guru przez grupę wyznawców. Wciąż potrzebujemy informacji na temat zagrożeń ze strony nowych ruchów religijnych. Co roku wiele osób zostaje poszkodowanych przez sekty.
Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mariana Tulczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteście właśnie w domu jakiejś znajomej rodziny. Oto rodzice wracają z pracy, późno, bo musieli wziąć nadgodziny. W domu czekają dorastające dzieci. Pada powitalne cześć lub haj i zdawkowe pytanie, jak leci? Odpowiedzią jest równie nijakie, a w porządku, okej. I cała rodzina zasiada przed telewizorem. I tak dzień po dniu. Ale oto któreś dzieci, nieraz właśnie to najbardziej inteligentne, mające ideały, duchowo ciekawe, przy okazji wakacji albo jakiegoś kursu poznaje nowych ludzi. Są, w jego opinii, najbardziej przyjacielscy, jakich tylko można sobie wyobrazić, otwarci i serdeczni. Przewodzi im lider, mistrz lub guru, pełen natchnienia, wyrozumiałości, czułości i dobroci, których nasz nastolatek nigdy nie doświadczył, jak twierdzi, od swoich kolegów ani od rodziców. I rodzice zaczynają się uważniej przyglądać swemu dziecku, dopiero teraz zauważają zmiany w jego zachowaniu, w sposobie ubierania się, nieraz w sposobie odżywiania. Zauważają, że unika ich, zamyka się w swoim pokoju albo po prostu nie ma go w domu. Wywołuje to coraz więcej niepokoju i konfliktów. Wreszcie następuje zerwanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Dziecko znika. Rodzice zaczynają się zastanawiać, a może to sekta? Być może wy sami nie znaleźliście się nigdy w sytuacji takich rodziców, ale może zdarzyło się to w waszej rodzinie lub ktoś z waszych znajomych miał taki problem. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił bowiem wielki wzrost liczebności i rozmiarów grup określanych mianem sekty. Wzrosła również świadomość, jakie zagrożenia mogą nieść sekty. Przypomnę tylko tragiczną historię świątyni ludu. W listopadzie 1978 roku ponad 900 uczniów Jima Jonesa poniosło śmierć podczas rytualnej egzekucji w Jonestown w Gujanie. Spowodowało to zaniepokojenie społeczeństw na całym świecie. Na zlecenie rządu kanadyjskiego Daniel Hill w studium opracowanym w lipcu 1980 roku napisał:
nie ulega naszym zdaniem wątpliwości, że zbiorowe szaleństwa i grupowa paranoja ma miejsce za każdym razem, kiedy występują łącznie pewne czynniki. Jest też rzeczą oczywistą, że kiedy tego rodzaju grupy liczą wielu adeptów lub wywierają polityczny czy społeczny wpływ, wiąże się to z pewnym ryzykiem dla społeczeństwa. Państwo powinno powstrzymywać się od dyktowania reguł, których realizacja i szerokie możliwości zastosowania stwarzają niebezpieczeństwa, których z kolei nie możemy tolerować jako jednostki żyjące w wolnym społeczeństwie.
Zacznijmy od tego, co rozumiemy jako sektę lub kult, ruch kultowy, grupę kultową lub kult destrukcyjny. Jest to grupa, której przekonania i praktyki są osłonięte tajemnicą. Różni się ona znacząco od religii instytucjonalnych. Jej członkowie skupiają się wokół specyficznie pojmowanego Boga lub lidera. Stosuje ekstremalne i nieetyczne techniki manipulacji w celu zwerbowania i wcielenia nowych członków, kontroli ich myślenia, uczuć i zachowania, co ostatecznie służy zdobyciu poparcia dla celów lidera. Najwięcej tych grup ma charakter religijny, pośród nich wyróżnimy dalekowschodnie, oparte na medytacji orientalnej, chrześcijańskie, oparte na Biblii oraz okultystyczne, satanistyczne, zajmujące się czarami, czarną magią. Istnieją też jednak kulty polityczno-terrorystyczne, handlowe, edukacyjne czy terapeutyczne. Ksiądz Władysław Nowak w książce pod tytułem Sekty w Polsce a młodzież podaje charakterystyczne cechy sekt. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest gorliwość członków rozpowszechniających ideę swej sekty. Wierzą, że tylko oni znają prawdę o Bogu i tylko oni mogą przekazać ją światu, który bez tego jest skazany na zagładę. Można więc zostać zbawionym jedynie zostając członkiem ich grupy, przyjmując ich wierzenia i praktyki lub używając zalecane przez nich techniki. To prowadzi z kolei do wiary, że sekta stanowi wybraną grupę ludzi. Członkowie dochodzą więc do przekonania, że są inni, lepsi niż ci, którzy nie należą do ich grupy. Członkowie sekt wierzą w odmienność swego przywódcy, guru czy mistrza w stosunku do zwyczajnych śmiertelników i w jego wyjątkową moc. Należy mu się więc ściśle podporządkować. W sektach nie ma miejsca dla wątpiących czy buntowników, dlatego proces kształcenia, szczególnie nowicjuszy, skierowany jest na dławienie indywidualności. Członkowie wyrzekają się w odpowiedzialności osobistej i oddają się bez reszty w ręce swych przełożonych. Nie ma miejsca dla swobody myśli, różnic interpretacyjnych lub niezależności postępowania. W ten sposób przywódca czy jego przedstawiciele uzyskują kontrolę nad niemal wszystkimi aspektami życia członków, tak, że nie mają oni czasu na cokolwiek innego niż działalność w sekcie. Sekty dodają do Księgi Świętej, Biblii, Koranu czy Wed własne źródło autorytetu, utrzymując, że tylko interpretacja ich przywódcy lub tylko w łonie ich organizacji jest poprawna. Jeśli mówią o Chrystusie, to jako o szczególnym człowieku, który najwyżej, bardziej niż inni ludzie, pokazuje nam, jaki jest Bóg. Sekty wymagają od ludzi, aby sami swoje zbawienie przygotowali przez różne techniki i praktyki, a przede wszystkim przez służbę grupie i jej przywódcy. Największym problemem nie jest jednak mniej lub bardziej udziwniona ideologia sekt, lecz stosowane przez nie niedozwolone techniki manipulacji, służące do wciągnięcia do grupy, przekształcenia osobowości adepta i utrzymania go jak najdłużej w sekcie. Do tych metod zaliczamy przede wszystkim całowitą izolację zwerbowanych do sekty od rodziny i dotychczasowego towarzystwa, a także oddziaływanie za pomocą rytuałów, tańce, stroje, kadzidełka, monotonne śpiewy, które wprowadzają w trans, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i przekonanie o przynależności do grupy. Ponadto posługiwanie się pojęciami niezrozumiałymi dla osób niewtajemniczonych. Kolejnym elementem techniki zniewalania jest systematyczne odmawianie modlitewek z jednoczesnym potępianiem błędów dotychczasowego życia i składaniem obietnic o porzuceniu go. Wreszcie propagowanie bezgranicznej wiary w zasady nowej nauki, których nie można podważyć. Z inicjatywy ludzi dotkniętych problemem sekt opracowano w Niemczech test dla grup religijnych, światopoglądowych i ideologicznych, którego przeprowadzenie ma pomóc zorientować się, czy mamy do czynienia z sektą. Oto pytania tego testu. Czy już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata? Czy obraz świata podawany przez grupę jest bardzo prosty i wyjaśnia każdy problem? Czy grupa mówi ci, że znajdziesz w niej wszystko, czego do tej pory na próżno szukałeś? Czy grupa ma mistrza lub przywódcę, ojca, guru lub największego myśliciela, który jedynie posiada całą prawdę i często jest czczony jak Bóg. Czy tylko grupa wie, jak uratować świat, który zmierza nieuchronnie ku katastrofie? Czy cała ludzkość poza grupą jest chora i zagubiona? Czy jeżeli ktoś nie włączy się do grupy, nie uratuje się? Czy grupa odrzuca naukę w szkołach i uczelniach? Czy jedynie nauka grupy jest uważana za wartościową i prawdziwą? Czy grupa odrzuca racjonalne myślenie, umysł, rozum jako złe, diabelskie, nieoświecone? Czy krytyka i odrzucenie przez stojących poza grupą są uznawane za dowód, że to właśnie grupa ma rację? Czy grupa ocenia siebie jako jedyną prawdziwą rodzinę lub wspólnotę? Czy grupa chce, by wszelkie dawne relacje z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem zostały zerwane, ponieważ przeszkadzają w rozwoju jej członków? Czy grupa oddziela się od reszty świata poprzez ubiór, żywienie, własny język, ograniczenie swobody w relacjach międzyludzkich? Czy grupa żąda ścisłego posłuszeństwa, dyscypliny, ponieważ jest to jedyna droga do zbawienia? Czy grupa narzuca sposób zachowań seksualnych, na przykład kontakt z partnerami wyłącznie za zgodą kierownictwa? Czy cały czas członków grupy jest wypełniony zadaniami, na przykład sprzedażą książek, czasopism, werbowaniem nowych członków, udziałem w kolejnych kursach, medytacją? Jeżeli obiecany przez grupę sukces bądź uzdrowienie nie nastąpią, czy grupa uznaje, że sam jesteś za to odpowiedzialny, ponieważ nie zaangażowałeś się dostatecznie lub nie wierzyłeś wystarczająco silnie? Czy członkiem grupy powinieneś zostać natychmiast, już dzisiaj? Czy grupa twierdzi, że nie można uzyskać obiektywnego obrazu grupy, gdyż ważniejsze od refleksji jest przeżycie? Czy mówią, tego nie da się po prostu wyjaśnić? Proszę przyjść do nas i wziąć udział w spotkaniu. Kiedy przeżyjesz, zrozumiesz. Jeśli choć na jedno pytanie tego tekstu odpowiedzieliście tak, w kontakcie z tą grupą należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli na większość padła odpowiedź tak, to grupa jest najprawdopodobniej niebezpieczną sektą, ponieważ stosuje wobec swoich członków niedozwolone techniki manipulacji. Kontakt z taką grupą może być wręcz niebezpieczny dla waszego zdrowia duchowego i cielesnego. Ojciec Jacek Gałuszka, dyrektor prowadzonego w Krakowie Dominikańskiego Centrum Informacji o nowych ruchach religijnych i sektach w Polsce, stwierdza:
zjawisko sekt określiłbym jako wysypkę społeczeństwa, znamionującą poważną chorobę prawdziwej duchowości i relacji międzyludzkich. Ludzie znacznie częściej kierują się w swoich wyborach życiowych zasadą przyjemności, dobre to, co przyjemne, niż zasadą realności, dobre to, co prawdziwe, nawet jeśli wymaga ofiary.
Nie mówmy więc, że problem sekt to nie nasza sprawa. Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie, stwierdzał autor listu do Diogneta z drugiego wieku po Chrystusie. Problemy społeczeństwa, w którym żyjemy, są naszymi problemami. Nie uciekniemy od nich. Starajmy się raczej szukać ich rozwiązania przez pogłębianie naszej wiary, poznanie nauczania Kościoła i życie sakramentalne. Umacniajmy nasze więzi w rodzinie, w parafii, pośród naszych znajomych i przyjaciół, poprzez czas poświęcony najbliższym na spotkanie i rozmowę. Zauważajmy potrzeby tych, którzy są zagrożeni, którzy znaleźli się w sekcie lub po jej opuszczeniu próbują odnaleźć sens życia i swe miejsce w świecie. Jak poucza święty Paweł, wszyscy wierzący w Chrystusa jesteśmy ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Toteż, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Chciejmy więc pomóc, pomóc postem, pomóc dobrym słowem i przykładem, pomóc modlitwą.
Dobry Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Panie Jezu, pasterzu duszy, który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad całą Polonią. Daj braciom i siostrom naszym odczuć głód Słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie. I oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Pozwól nam dotrzeć do nich z głosem Twojej Ewangelii, rozbudzić w nich wiarę ojców i zgromadzić w domu Ojca. Spraw też, Panie, by Polonii nie zabrakło dobrych pasterzy, gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec. Tym zaś, którzy już są stróżami Twojej owczarni, daj siłę znosić ciężar dnia i spiekoty. Matko Jezusa, Królowo Polonii i wszyscy święci, polscy patronowie, stawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Na sierpień Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej szkołami wzrastania w człowieczeństwie. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby męczeństwo i dar życia świętego Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na sierpień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę sierpnia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej. W poniedziałek 5 sierpnia franciszkanie rozpoczną nowennę modlitw do świętego Maksymiliana Kolby, męczennika z Oświęcimia, założyciela Rycerstwa Niepokolanej, wielkiego czciciela Matki Bożej Niepokolanej. Święty Maksymilian szerzył kult Marii i pośrednictwem radia i prasy, wygłoszeniem dobrej nowiny, dobyć cały świat dla Chrystusa i Niepokolanej. Tym samym duchem apostolstwa żyje godzina różańcowa ojca Justyna.
We wtorek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Ma ono głęboką wymowę. Przypomina, że w życiu mogą spotkać nas stany uniesienia, wielkiej radości, błogości z obcowania z Bogiem, to znów udręki, cierpienia, łzy, bo ziemia jest miejscem próby, egzaminu, zmagań. Bojowaniem jest życie człowieka, mówi Biblia. Królestwo Boże jest już w nas w zarodku, ale w pełni okaże się nam na drugim świecie, gdzie będzie królować sprawiedliwość, pokój i radość. Choć nie jest to święta nakazane, ażeby być na mszy świętej, ale zróbcie ten wysiłek, aby w niej uczestniczyć i pokrzepić się ciałem pańskim na dalszą drogę życia.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Wysłaliśmy do Was soroczne prośbę, nasz apel, aby wesprzeć fundusz Ojca Justyna. To dzięki Waszej życzliwości możliwe staje się przybliżenie ludziom wspaniałej postaci Ojca Justyna Figasa, franciszkanina, naszego założyciela, wielkiego kapłana i Polaka Amerykanina.
Wasza ofiara
przybliża także dzień, kiedy, jak wszyscy wierzymy, Ojciec Justyn zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy, jako błogosławiony.
Trwają wakacje. Przeżywajcie je godnie, radośnie, w łasce uświęcającej, na chwałę Stwórcy i dla wzmocnienia swych sił fizycznych i duchowych. Starajcie się w każdą niedzielę i święta obowiązkowe uczestniczyć we mszy świętej. Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni dla słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z Wami pozdrawiając po franciszkańsku, pokój i dobro.